Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy ponownie słuchaczy Radia Maria i równocześnie oczywiście widzów Telewizji Trwam. Tutaj obraz ma pierwszeństwo, bo jesteśmy właśnie w studiu Telewizji Trwam i gościmy zaproszonych tutaj na ten wieczór naszych gości. Temat jest kontynuacją tematu kiedyś prowadzonego w czasie wakacyjnym, bodajże w połowie sierpnia. Stan polskiej onkologii. Dzisiaj możemy powiedzieć stan polskiej onkologii, część druga. Ta pierwsza część cieszyła się dużym zainteresowaniem. Było też wiele potem telefonów, żeby powtórzyć rozmowy, żeby jakoś nawet trafić do gości, do profesorów, którzy byli obecni, bo ten temat dotyka bardzo dużej grupy naszego społeczeństwa. Niestety chorujemy na różne choroby. Mówi mi się, że pierwszą grupą to choroby serca, naczyń krwionośnych, druga to jest choroby onkologiczne, choroby nowotworowe. Dlatego też dzisiaj podejmujemy to wyzwanie, druga część i nasi goście, których serdecznie witamy. Dziękujemy za przybycie, za trud całodniowej i właściwie podróży tutaj do Torunia. Nasz pierwszy gość, pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk i także prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, a więc kilka tytułów, panie profesorze, a jedna osoba. Także gratulacje na samym początku. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Jest pan profesor, także doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Guść, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor tym razem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Witamy, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cieszymy się. I pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie profesorowie, no, moje pierwsze takie pytanie tytułem pewnego wstępu. Pierwsza część okazała się bardzo interesująca dla naszych słuchaczy i telewidzów. Panowie również mówią, że były pewne echa tych naszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Jak te echa wyglądały? Jakie były, jakie są nadzieje też związane z przyszłością? Pytanie proste. Czy coś w tym temacie drgnęło pozytywnego, jeśli chodzi o stanie polskiej onkologii, kiedy mówimy? Pan profesor Maciejczyk.
Po pierwsze chcieliśmy podziękować za to pierwsze spotkanie, bo ono tak naprawdę dało nam też możliwość, nawiązując do tej rozmowy, którą przeprowadziliśmy w sierpniu w studiu, spotkać się z ważnymi osobami w tym kraju. Spotkaliśmy się z wieloma osobami, z wieloma ministrami, ale też z wicepremierem Morawieckim. Rozmawialiśmy o trudnej sytuacji, głównie finansowej, polskiej onkologii. Bo tak naprawdę to jest główny w tej chwili jeden z ważniejszych naszych problemów. Także na pewno trzeba o wszystkich tych problemach otwarcie dyskutować i takie dyskusje, tak jak również w tym studiu, są niezmiernie potrzebne. Też potrzebne jest to, żebyśmy wytłumaczyli tak naprawdę, jaka jest istota tego problemu, jak to wpływa na zdrowie naszych pacjentów, na rodziny tych pacjentów i trochę też chcemy uspokoić, że leczenie dalej jest kontynuowane.
Dziękuję. To pan profesor Stanisław Guść.
Efektem takim bezpośrednim, który namacalnym, możemy powiedzieć, że w tej chwili wycena osobodni w radioterapii, w chemioterapii została zwiększona o 20%. No, trzeba przypomnieć, że przy wprowadzeniu pakietu onkologicznego ta obniżka wycen wynosiła 60-40%. Jest to na pewno już krok w dobrym kierunku. Nasze centra koncentrują się na leczeniu skojarzonym. To leczenie skojarzone, czyli radioterapia, chemioterapia, chirurgia, wymaga całego zaplecza coraz to bardziej skomplikowanego, nowoczesnego. Takie są potrzeby współczesnej onkologii diagnostycznego, a zarazem też i terapeutycznego. Ale te wszystkie techniki też chcąc je wykonać, a musimy je wykonywać i wykonujemy w sposób rzetelny, kosztują. I dlatego my przedstawiamy uczciwie nasze koszty. Nasze koszty, czyli tyle, ile my ponosimy, lecząc i diagnozując naszych pacjentów. I teraz, jeżeli to, co udało nam się w naszym zrzeszeniu w tej chwili osiągnąć, to, że mamy pełną informację o sytuacji polskich ośrodków onkologicznych, instytutów onkologicznych, jaka jest sytuacja finansowa. I teraz jesteśmy, my, naszym przesłaniem jest fakt, że chcemy być partnerem dla rządu, dla ministra, dla prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ naszym celem jest zysk, ale tak jak już wspominałem, zysk nie tak jak w prywatnych szpitalach, zysk w banku, ale zysk w zdrowiu naszego społeczeństwa. I to są takie sytuacje, że my nie segregujemy pacjentów, to znaczy nie patrzymy, który pacjent, przy którym pacjencie możemy wykonać bardziej rentowną, bardziej opłacalną procedurę onkologiczną, tylko nas interesuje cały pacjent. My patrzymy na pacjenta od początku do jego końca, co jest właśnie warte podkreślenia, że my zajmujemy się od momentu profilaktyki, diagnostyki, my towarzyszymy pacjentowi do końca jego dni. I też to jest, to też właściwie nie jest wycenione w tych wszystkich procedurach, których my mamy, z którymi się w tej chwili spotykamy, a to też związane jest z określonymi kosztami, ponieważ my, nasze szpitale funkcjonują w pełnej gotowości przez 365 dni w roku i przez 24 godziny.
Czyli panowie profesorowie chcą leczyć i to nie jest tak, że mówią na przykład pacjentowi, no gdyby pan był lepiej ubezpieczony albo pani była w jakimś tam ubezpieczeniu takim, no to byśmy mogli podać lek. No nie chcę reklamować jakiejś tam firmy, nie znam się. A tu niestety, no to tylko wystarczy na to, to tak może wyleczyć w 50%. Po prostu tak być nie może, bo to jest nieludzkie. I trzeba takie stworzyć.
Leczymy absolutnie zgodnie ze standardami. I oczywiście w zakresie tych procedur, które są dopuszczone i są uznane jako procedury skuteczne. I to muszę powiedzieć, że polska onkologia jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne, radioterapią i tak samo jeżeli chodzi o chemioterapię, czy też teraz immunologię onkologiczną. To tutaj mamy naprawdę dostęp do wielu leków. Nie do wszystkich, tu jest pewien problem z dostępem do leków, ale tutaj też obserwujemy ostatnio znaczną poprawę, szczególnie w programach dotyczących leczenia jelita grubego. Także ten dostęp do leczenia w Polsce jest, aczkolwiek on jest nierówny i nasza, to co powiedział pan profesor Guść, to jest jedną z idei zrzeszenia, jest poprawa dostępności do leczenia onkologicznego w całej Polsce, która polega na tym, że ci pacjenci, którzy mieszkają w różnych stronach naszego kraju, mogą się, wiedzą, gdzie w danym rejonie powstają, są takie jednostki wiodące, które mają właśnie wszystkie zakresy leczenia. Chcemy też stworzyć w ramach naszego pomysłu na zmianę organizacyjną, chcemy stworzyć sieć szpitali onkologicznych, takich centrów onkologicznych, które będą jednocześnie sprawowały w danym rejonie rolę jednostek koordynujących. I takie szpitale właśnie będą wiodące i będą najlepszym drogowskazem, najlepszym miejscem, gdzie się pacjent może dowiedzieć o dostępności do danej formy leczenia w swoim regionie.
Tu robi furorę słowo centralizacja. Jak najbardziej słowo centralizacja jest potrzebna. Łączyć się razem, centrum, prawda? Nie, że rozpierzchnięcie się na różne drobne, tylko ten razem można więcej.
To jest problem, że w dzisiejszej dobie tej naszej rzeczywistości służby zdrowia, mówiąc tym językiem obowiązującej, mamy bardzo dużo podmiotów świadczących usługi. I to rozdrobnienie powoduje, że obrazuje to fakt, że coraz większe mamy nakłady na służbę zdrowia, na onkologię, ale ten pacjent nie odczuwa tego. Więc dlaczego, jeżeli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Nasuwa się samo pytanie, ponieważ jeżeli ten budżet jest rozdrobniony na różne małe kawałeczki, powiedzmy sobie wprost, działają te podmioty i wyrastają jak grzyby po deszczu, które kierują się na te procedury, które są wysoko płatne. A ten pacjent nie jest tak idealnie wyceniony w całości tego leczenia, więc ci, którzy zajmują się całościowo, to jak my w centrach onkologii, no mamy określone problemy finansowe, więc jednym z problemów jest na pewno rozdrobnienie kontraktacji na świadczenia medyczne. A ponieważ życie i współczesna onkologia pokazuje, że tylko poprawa wyników leczenia może być osiągnięta poprzez działanie, poprzez leczenie kompleksowe. To, co powiedział ojciec, czyli centralizacja, czyli diagnostyka i leczenie pod jednym dachem pacjenta.
Czyli kontrakty dają tylko zysk tym, którzy mają tę działalność prowadzą, a nie dają zdrowia pacjentowi, poprawy jego warunków.
Może przedstawię sytuację.
Jak to wygląda? Bo to...
Na chwilę obecną jest sytuacja taka, że ponad 2600 podmiotów ma podpisane umowy na świadczenie pakietu onkologicznego, świadczenie usług onkologicznych. Sieć naszych szpitali, 17, wykonuje ponad 50% pakietu onkologicznego, czyli bardzo niewielki udział procentowy, a jak wiele pacjentów, jak wiele osób przechodzi przez nasze szpitale. Cały początek problemów finansowych związanych z onkologią rozpoczął się od momentu wdrożenia pakietu onkologicznego, gdzie w ślad za wymogami postawionymi przed lekarzami i przed całym szpitalem poszła obniżka wynagrodzeń świadczeń onkologicznych. Po pierwszym półroczu tego roku 17 naszych podmiotów wygenerowało straty na poziomie prawie 500 000 zł. W związku z tym od tej pory staraliśmy się bardzo mocno dotrzeć do rządzących z informacją, że w trybie natychmiastowym potrzebujemy ratunku. Ratunku, który pozwoli wyciągnąć z zapaści te szpitale i pozwoli nie dokonywać selekcji, o których ksiądz ojciec opowiadał przed chwileczką, bo nie chcemy, żeby lekarze musieli dokonywać takich selekcji. Jesteśmy od tego, żeby leczyć, a nie po to, żeby skazywać ludzi.
Czyli moje takie naiwne pytanie, ja opiszę, bo znam sytuację jednego szpitala, nie powiem gdzie, bo ze względu na, no po co tak dokuczać, ale wiem, że tam krew bada osobny podmiot, taka część, która no, morfologiczna, kuchnię dowozi osobna firma, sprzątaczki osobna firma, słyszałem, że z zewnątrz też przychodzą, ogrzewanie za to też, nawet ochrona jest z zewnątrz. I za to wszystko dyrektor szpitala płaci każdemu, przelewa miesięcznie, tak. Czy to jest lepsze? Czy lepsze jest to, że na przykład, tak jest chyba w Kielcach czy we Wrocławiu, pod jednym dachem mieści się wszystko, prawda? I można zbadać krew i badanie tego tak zwanego PETA, tak? I kuchnia, i czystość, sprzątanie, wiadomo, pielęgniarki, że to jest jedno ciało, a nie takie jakby dołączone przystawki. Ale też powiem, mi przystawki lepiej odpowiadają, bo zamówię, przychodzą, zrobią, zapłacę, a tu to się trzeba księgowość, nie, prawda, umowy, zawarte, ubezpieczenia. Jak to jest?
To ja może spróbuję. Znaczy generalnie ten problem to się nazywa problem leczenia kompleksowego w onkologii. I o ile ten model zarządzania, który ojciec przedstawił, jest dosyć typowy dla szpitali, szczególnie tych mniejszych szpitali, które, i to takich szpitali, które są wielospecjalistyczne, to zresztą teraz coraz mniej szpitali w taki sposób działa i to głównie tych małych szpitali, to taki szpital jak onkologia nie może w ogóle w taki sposób działać. Jeśli próbuje, to bardzo szybko płaci za to wysoką cenę. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę istotą naszej efektywności działania i to, co jest dla nas najważniejsze dla onkologów, to jest kompleksowe leczenie. Czyli leczymy kilka osób, kilka grup różnych specjalistów, pochyla się nad jednym pacjentem i zastanawia się, jak mu najlepiej pomóc różnymi metodami leczenia i w jaki sposób te metody leczenia poukładać, w jakiej sekwencji czasowej, w jakich dawkach.
Od paznokcia do ucha, można powiedzieć.
Tak jest. I to musi być w jednych rękach. To tak samo dotyczy to diagnostów, którzy zajmują się, czyli radiologów, dotyczy to patologów, którzy muszą być na naszym terenie. To nie może być, jak to powiedział jeden z znanych profesorów ostatnio, taki catering. To nie może być catering. Właśnie. To muszą być specjaliści wszyscy przy jednym stole i my bardzo dbamy o to. I taką sytuację mamy na pewno w centrach onkologii. Dlatego uważamy, że te centra onkologii to są miejsca wskazane wręcz na jednostki koordynujące. Ale ojciec też wspomniał o tak zwanej centralizacji. My jesteśmy za centralizacją, ale w pewnym zakresie. To znaczy bardzo dobrze to opisuje dokument, który zresztą jest podpisany przez ministra zdrowia obecnego, pana ministra Radziwiłła. Został on opublikowany w grudniu 2015 roku. To są mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii. I tam jest przeanalizowana sytuacja obecnych podmiotów zajmujących się onkologią, jak również pacjentów, ich zachorowalność. To wszystko jest zebrane w jednej książce, w której przeanalizowano i wskazano kierunki działania. I tam we wnioskach jest napisane, z czym absolutnie całe środowisko się zgadza, że centralizacja tak, jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne szczególnie, i tutaj też ta patologia i cała diagnostyka musi być w tej samej lokalizacji, może być pewna decentralizacja w zakresie radioterapii, ale też do takich poziomów jednostek kompleksowych, czyli umiarkowana, do poziomu powiedzmy starych województw, taka mniej więcej jest sugestia, czyli gdzieś 40-50 takich jednostek powinno być. I chemioterapia, która w pewnych sytuacjach bez częstych nowotworów, które wymagają prostego leczenia, może być też prowadzona ambulatoryjnie bliżej pacjenta. Pacjent wtedy nie musi się oddalać z domu i to jest też cenne dla naszych chorych. I my z takim założeniem absolutnie się zgadzamy, czyli zgadzamy się z tym, że planujemy inwestycje, planujemy nawet kontraktowanie na podstawie realnej analizy potrzeb pacjentów. Zaznaczam pacjentów, a nie potrzeb menadżerów służby zdrowia, bo już z tymi menadżerami, o czym już wspomniał pan profesor Guść, i z ich ambicjami różnie bywa.
No właśnie, panie profesorze, jak to jest, bo ta centralizacja kosztuje, a ona przynosi efekt dla pacjenta, więc no, rządzący, no, trochę dołóżcie, albo to warto, prawda? Tak można powiedzieć.
Na pewno warto, bo to leczenie przynosi efekty. Wiadomo, że w ośrodkach leczenia kompleksowego przeżycia chorych, 5-letnie przeżycia są znacząco wyższe niż w jednostkach, które leczą fragmentarycznie pacjenta. Więc widzimy, że jest to zysk dla pacjenta, co jest dla nas najważniejsze. Ale ta nasza, to co powiedział profesor Maciejczyk o mapach potrzeb zdrowotnych, doczekaliśmy się pierwszy raz w naszym kraju, że zostały zdefiniowane te potrzeby zdrowotne i to powinno ucywilizować nasze działanie w zakresie służby zdrowia, w jej organizacji, ale nie zawsze się tak dzieje. Ponieważ tu chciałbym mocno podkreślić, że prosilibyśmy, żeby starczyło też i naszym politykom odwagi trzymania się mocnego tego, co zostało przeanalizowane na podstawie potrzeb zdrowotnych naszego społeczeństwa. Czyli jednak w każdym kraju, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeżeli powstaje jakaś nowa inwestycja w służbie zdrowia, musi to być uzgodnione z jednostką, powiedzmy, rządową w danym terenie czy danego stanu. Nie ma tej samowoli. Natomiast u nas jeszcze się to spotykamy z tym, że mapy, jeszcze są to na szczęście pojedyncze przypadki, ale są, mapy potrzeb zdrowotnych sobie, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Wiadomo, że powstają takie różne podmioty na zasadzie faktów dokonanych. Powstaje na przykład radioterapia, która nie jest zgodna z mapami potrzeb zdrowotnych. Buduje się i później co się dzieje? Później ona jest postawiony jest sprzęt, który wiadomo, że dzisiaj jest sprzęt, jest produkowany na takim poziomie, że on spełnia wymagania. I wówczas mówi się, że tu my walczymy o pacjenta i ten pacjent musi mieć to leczenie koniecznie. Nie, to jest nieprawda. To, powiedzmy sobie wprost, są to po prostu działania tylko z jednej strony ambicjonalnie, co niektórych menadżerów, a z drugiej strony no zysk finansowy, no nie czarujmy się. Chodzi o zysk finansowy, a tym wszystkim, tym wytrychem ma być pacjent. I prawda jest taka, jeżeli powstaje w szpitalu powiatowym na przykład sama radioterapia i jakieś tam szczątkowe organizacje onkologiczne, to a w promieniu 40-60 kilometrów istnieje ośrodek onkologiczny, czy nawet 100, to jest po prostu działanie. No taki przykład to jest w Zgorzelcu. Szpital powiatowy na granicy, który w tej chwili ma radioterapię, która w ogóle nie mieści się w mapach potrzeb zdrowotnych.
Mhm. Czyli to, żeby odróżnić, że to nie jest tak jak w szkole, że pieniądze idą za uczniem. Rzeczywiście, bo jest 250 uczniów i dostałem dotacje tutaj rządowe czy lokalne, tylko że każdy pacjent jest innym indywiduum, prawda? Ma inną chorobę, inną potrzebę, inną...
Chcielibyśmy wprowadzić pewną zmianę, pewien pomysł mamy, że nie powinniśmy tylko i wyłącznie patrzeć na kwestie kosztowe, tak, a musimy wprowadzić mierniki jakościowe. Czyli jeżeli szpital leczy pacjenta i ten pacjent w zdrowiu potrafi przeżyć zdecydowanie dłużej w pewnych ośrodkach, to za to te ośrodki powinny dostawać dodatkowe pieniądze, dodatkową premię.
Bonifikaty, bo to kosztuje też, prawda?
Oczywiście, to jest odpowiedź na to pytanie ojca, czy to będzie drożej. Moim zdaniem nie, to będzie taniej. Tylko trzeba umiejętnie pokazać to, co profesor przed chwileczką powiedział. Długość życia, komfort życia, jak ten pacjent będzie mógł funkcjonować w społeczeństwie. To są wszystko elementy kosztów, o których do tej pory nie mówiono. Jako zrzeszenie chcielibyśmy takie koszty przedstawić, pokazać w całości i pokazać, czy można te koszty trochę inaczej poukładać. Bardziej efektywnie, przynosząc realny, pozytywny wynik dla pacjenta.
A to zderzenie polityka i medycyna, czy polityka i onkologia, na przykład mogą być takie patologie, że na przykład dyrektor centrum albo jakiegoś szpitala nie jest lekarzem, tylko jest ekonomistą, prawda? I w pewnym momencie on wchodzi w jakiś tam układ z rządzącymi, na przykład z marszałkiem czy z wojewodą, to mniej, ale marszałek to jest szczególnie taki rodzaj, bo to samorządy. I jakieś takie te różne przystawki są utwarzane, typu, że radiologia i tak dalej pozwala na to, no, że takie rozprzestrzenianie tych pieniędzy w takim kluczu, ktoś komuś coś za coś, nie?
Znaczy z taką sytuacją mieliśmy przez wiele lat w różnych momentach z różnym nasileniem do czynienia na pewno. I właśnie tego typu dokument jak mapy potrzeb zdrowotnych, który powstał tak naprawdę na wniosek i właśnie przy finansowaniu Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, pozwala skrócić tego typu relacje. Tak naprawdę to są pieniądze publiczne i bardzo istotne jest to, żeby te publiczne pieniądze były jak najlepiej wydane. A żeby były jak najlepiej wydane, to muszą być te szpitale w takim miejscu, w którym najlepiej te pieniądze będą służyły tym pacjentom. I jeżeli chodzi o ten sprzęt, o którym akurat mówił pan profesor Guś, jeżeli chodzi o radioterapię, bo ja jestem radioterapeutą, to te miejsca, w których ta radioterapia jest niezbędna, to są miejsca, w których są inne szpitale kompleksowe, ale szpitale z dużą tradycją i doświadczeniem. Bo to nie jest takie proste stworzyć dobry szpital, to nie jest tylko kupić sprzęt. Czy nawet pozyskać dwóch, trzech specjalistów dwa razy w tygodniu. To jest naprawdę ciężka praca, a my na to pracujemy kilkadziesiąt lat. Nasze szpitale i naprawdę koncepcja sieci szpitali onkologicznych powstała w latach 60. zeszłego wieku. I przez te wiele lat my dochodzimy w różnym tempie do pewnego wyższego poziomu.
A mamy takie sytuacje, że łatwiej jest szpital założyć niż Biedronkę, prawda?
Właśnie.
Wybudować.
Ale jest
różnica, prawda?
Biedronka, gdzie jest ten zasadniczy problem? Bo wydaje się, że powstaje nowy szpital.
Ciach,
oczywiście są pieniądze, jest sprzęt. Tylko najważniejszym problemem jest kadra. Musimy w tym wszystkim pamiętać, że mamy przeogromny deficyt kadry onkologicznej. Radioterapeutów jest 300 w Polsce, onkologów klinicznych 900. I teraz, dlaczego są tak ważne mapy potrzeb zdrowotnych? Przy tym deficycie kadry onkologicznej w naszym kraju powstawanie nowych ośrodków, czyli postawienie akceleratorów i tam koniecznych tam urządzeń przy około powoduje co? Że ta kadra jest zaczerpnięta z ośrodków już istniejących. I ten ośrodek, który do tej pory dobrze funkcjonował i miał tą w miarę optymalną ilość radioterapeutów, w jednej chwili jest zdestabilizowany. I ten ośrodek też nie jest w pełni wysokospecjalistyczny, ten co powstał. Czyli de facto jakość jest obniżana. Ja mam, powiem wprost, żeby był dobrze zrozumiany. Jeżeli ktoś wykształci swoją kadrę 8 na przykład radioterapeutów i wybuduje centrum i powie, przepraszam, ja zainwestowałem w 8 radioterapeutów, to są nowi lekarze, których ja wprowadzam do systemu. No to jeżeli będzie taka linia działania, no to ja uważam, że takim osobom się należy order i takich należy pokazywać.
Tu mamy sukces, panie profesorze, pana profesora religii, prawda, który stworzył swoją kadrę, swoją szkołę i z jednego centrum powstało drugie, trzecie, ale to była cały czas ta kontynuacja myśli jednego człowieka i, jak pan profesor mówi, gość, zespół, prawda? Zespół, który rozumie się, jakie ma cele. Tak samo w przypadku onkologii. Czyli żeby podsumować tę część, bo za chwilę przejdziemy do tego, jak zapobiegać, bo to też jest ważne. Czyli tak, lekarze, pozwólcie lekarzom leczyć. Rządzący, szukajcie doradców w profesorach, w praktykujących lekarzach, że tak powiem, prawda, leczących ludzi, a nie tylko w ekspertach, którzy motywację mają jaką? No, ekspert jakiejś firmy, prawda, bo jakiejś. Nie chcę mówić tak złośliwie, bo żeby nie miał jakiegoś procesu sądowego, no ale nie może być to specjalista od tego, że on sprzedaje strzykawki, nożyczki, preparaty i tak dalej. Tylko musi być człowiek, który leczy, wie, jak to się robi. I druga rzecz, no nie dziwmy się na pieniądze. Ciągle te pieniądze. No ale okazuje się, że one są, bo ciągle wzrasta budżet służby zdrowia, prawda? A widzimy, że znowu tak się nie poprawia. Czyli, że dobrze kierowane te strumienie.
Ja w podsumowaniu jeszcze bym dodał tak naprawdę, że po pierwsze trzeba powiedzieć, że jest struktura w Polsce onkologicznych szpitali, którą trzeba wykorzystać i trzeba tą strukturę pielęgnować. Mamy swojego też profesora, to jest profesor Koszarowski, to jest twórca tej naszej idei i wszyscy uważamy, że to jest ojciec tak naprawdę polskiej onkologii. I trzeba tą tradycję, która była dobra i była ceniona przez ekspertów zagranicy, pielęgnować i rozwijać. Na pewno onkologia jest poważnym problemem, bo tych pacjentów onkologicznych jest w tej chwili już najwięcej. I to są pacjenci, których liczba tylko będzie wzrastać. Koszty tego leczenia na pewno też nie będą maleć, a raczej rosnąć. Ale my zwracamy uwagę, że nie tylko chcemy pieniędzy, ale chcemy pokazać, gdzie są miejsca, w których tą organizację można poprawić i dzięki temu lepiej wydawać te pieniądze. I to jest bardzo istotne. Naszym postulatem jest na pewno stworzenie sieci szpitali onkologicznych, takiej sieci, która będzie wypełniona treścią merytoryczną, taką treścią, która pozwoli lepiej zarządzać.
I po prostu muszą być środki, panie dyrektorze, panie profesorze.
Możemy powiedzieć o ten odstęp czasu od końca sierpnia do dzisiejszego, do dziś. Mamy ten efekt, że przelicznik 1-2, 1-2, o którym żeśmy wspomnieli w radioterapii, w osobodni, w radioterapii, w chemioterapii, w terapii izotopowej. Mamy w końcu zmianę w karcie DILO, tak zwanej zielonej karcie, która była przeogromnie sformalizowana. Trzeba było wiele czasu poświęcić i to była strata czasu dla lekarza. To zostało uproszczone. Możemy też bardziej racjonalnie wydawać tą kartę. W tej chwili to, co nam się też z tych spotkań i z panem ministrem, i w kancelarii pani premier, i z panem premierem Morawieckim, mamy możliwość w tej chwili wsparcia tych bieżących potrzeb naszych aparaturowych, które mamy, pracujemy non-stop, wyeksploatowaną część aparatury. Dzięki temu specustawie, która w tej chwili weszła w życie, ośrodki onkologiczne dostały wsparcie na taką bieżącą wymianę tego sprzętu, który na co dzień
najbardziej jest potrzebny.
Najbardziej taką, potrzebny, tak.
Być albo nie być, prawda?
To widzimy postęp w tej drodze naszych dialogów.
Coś drgnęło, tak?
Tak.
Ruszyła ta pierwsza.
Z czego się bardzo cieszymy, ale wiemy, że te nasze rozmowy dalej będą trwały. Jesteśmy pełni nadziei.
A czy jest część onkologów w opozycji do tych pomysłów, którzy panowie profesorzy reprezentują?
Proszę ojca, No, zawsze, wszędzie są różne spojrzenia, różne interesy, ale uważam, że w tej, tu dotykamy takiej, mówimy o reformach, mówimy, że trzeba zmienić, że zmieniamy. Tylko tak jak patrzymy na nasze życie społeczne w Polsce, to jest tak jak wielki ocean. I w każdym, w szkolnictwie, w sądownictwie, w wojsku, w służbie zdrowia próbuje się reformować. Czyli rozumiemy to, że staramy się nadać właściwy kierunek tym statkom, ale nadanie kierunku może być, żeby było to trwałe, to musi być ta busola ustawiona we właściwym kierunku. A tą busolą w życiu społecznym jest hierarchia wartości. Jeżeli rzeczywiście pacjent będzie podmiotem, a nie tylko wytrychem do realizacji różnych ambicji,
dresików,
polityków, lobbystów i tak dalej.
Jest mnóstwo wokół tego, prawda?
Tak. To te, powiedzmy sobie, ta busola, można krótko powiedzieć, 10 przykazań Bożych. Tylko i aż żeby były respektowane, wówczas kierunek naszych reform, jeżeli będziemy wierni wartościom, na pewno się udadzą. A jestem optymistą.
To jest ciekawe, dopóki człowiek nie zamknie oczu, to ile koło niego się kręci różnych takich, prawda, też hosztaplerów, prawda? Bo no, są lekarze, którzy chcą leczyć, ale ile takich, którzy chcą zarobić? To na tym, to na tym, to na jakichś środkach, niby lekarstwach. Zauważmy, po śmierci tylko jest grabarz, ksiądz, prawda? Prosta sprawa. Natomiast przed tyle jest, żeby w tym. Bo to jest też takie no, bardzo przykre, że nad tym człowiekiem biednym, z chorym, bezbronnym. Tyle niebezpieczeństw się, prawda, roztacza, bo tak trzeba nazwać w tym leczeniu.
Chcielibyśmy swoją ofertą spowodować, czy pacjent onkologiczny, niezależnie w którym miejscu mieszka, choruje, żeby miał równy dostęp do...
szansę, tak.
Miał równą szansę.
Jak kiedyś mówiono o oświacie na przykład, nie?
I tutaj ten pomysł, który mamy, koordynacji procesu leczenia, na tym właśnie ma polegać. Pacjent ma w ten sam sposób być leczony w małej miejscowości, w dużym mieście i na wsi. W związku z tym chcemy zaproponować rozwiązanie, które na początku może będzie trochę droższe, ale za chwilę przyniesie konkretne efekty.
Jak zatrybi, tak młodzież mówi, prawda, to wtedy złapie ten cuk.
A musi zatrybić z tego względu, że niestety nadciąga do nas tsunami onkologiczne. Niestety, co trzeci z nas prawdopodobnie będzie dotknięty przez chorobę nowotworową. W związku z tym nie chcemy tutaj paniki jakiejś siać, ale wydaje się, że musimy jako społeczeństwo być do tego przygotowani, mieć na to pomysł i mieć rozwiązanie, które zagwarantuje nie ucieczkę pieniędzy do ośrodków, które będą lepiej się rozpychać, tylko w sposób systemowy załatwić całą sprawę.
Ta koordynacja, żebyśmy byli dobrze zrozumieni, chodzi o to, żeby pacjent czuł opiekę merytoryczną w czasie całego procesu diagnostyki i leczenia do końca jego dni. To jest duże zadanie, ale jeżeli nie zdamy sobie sprawy, że to jest fundamentalne zadanie i wyzwanie dla rządzących, to największe sumy pieniędzy nie przeniosą się na efekt, czyli na poprawę wyleczeń.
Czyli coś jak podobno sukces czeski. No Czechy to jest wielkość województwa śląskiego, ale można porównać, powstały chyba 3 centra, które po prostu człowiek po człowieku zaczęły sprawdzać jego stan zdrowia, wyłuskiwać potencjalnych chorych albo chorych i podobno fenomenalne efekty. To tak byśmy powiedzieli Wrocław, Kraków, Katowice, prawda? 3 mocne, potężne centra, które po kolei jak młyn będą przesiewać potencjalnych chorych. Jak to jest, panie profesorze?
Znamy sukces, obserwujemy czeski, ale też nie mogę powiedzieć, żeby to nie odbyło się bez kosztów, bo ich pieniądze, które tam są wydawane na pacjenta, są dwukrotnie większe niż te, które są wydawane w Polsce. Także tutaj niestety bez wzrostu nakładów na onkologię nie będzie mowy nawet o części takiego sukcesu, jak u naszych sąsiadów z południa. Ale chcę podkreślić, bo takie też padło pytanie wcześniej o to, jak w środowisku wygląda cała sytuacja. Muszę powiedzieć, że ideą stworzenia takiej koordynowanej opieki onkologicznej, tą ideę popiera całe środowisko onkologów. Bo po pierwsze jesteśmy wszyscy w tych towarzystwach onkologicznych. Ja jestem też prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jesteśmy po dyskusjach w tym środowisku. O ile dyskusje cały czas trzeba prowadzić, bo bardzo ważne są te szczegóły, które dotyczą samego procesu prowadzenia leczenia, ale też diagnostyki i w ogóle opieki onkologicznej, to całą ideę wszyscy popieramy. I to samo w pełne poparcie było w Krajowej Radzie do Spraw Onkologii, która jest radą przy Ministerstwie Zdrowia. Także poparcie jest pełne. Pan prezes Jacyna też wspiera nas. Zainteresował się tym pan wicepremier Morawiecki. No potrzeba czasu, żeby to wdrożyć. Jesteśmy gotowi do tej pracy, tu też deklarujemy naszą gotowość do otwartej dyskusji w szeroko.
Czyli ta mapa drogowa jest jasna dla premiera, dla wszystkich?
Tak, i nawet mamy taką strategię walki z rakiem.
Decydujący.
Jako dokument wiodący dla nas w Polskim Towarzystwie Onkologii, która też wzbudziła zainteresowanie wśród rządzących, głównie w Kancelarii Prezydenta. I za co też chcielibyśmy tutaj publicznie podziękować.
Dobrze. A teraz druga część, tak można powiedzieć, ze strony tych biednych pacjentów, którzy nie chcą się czuć naprawdę jako w tym wypadku taki element najbardziej, można powiedzieć, poszkodowany, ale tak to nie może wyglądać. Jaka prewencja, jak się uszczec choroby? Bo najczęściej jest tak, że my przychodzimy, jak nas coś już boli, prawda? Wtedy pukamy. I właśnie pytanie, czy to jest też dobry kierunek, że lekarz domowego kontaktu albo rodzinny na przykład wysyła, musi mieć od niego pismo, żeby do kliniki się udać. Czy nie da się tego ominąć? To może jest tylko taka kwestia?
Że zacząłbym od samego początku. Jeżeli chodzi o profilaktykę.
Profilaktykę, jak ona wygląda teraz konkretnie?
Dzielimy ją na pierwotną i wtórną. Przy tej pierwotnej to wszystko, co my jesteśmy w stanie sami ze swoim zdrowiem, życiem decydować, wpływa na 4 z 10 przypadków zachorowań na raka. Czyli palenie papierosów. Jedna z głównych przyczyn zachorowań na nowotwory. Każdemu z nas wydaje się, że tytoń to płuco, ale to jest nieprawda. Płuco jak najbardziej, ale do tego dochodzi jeszcze pęcherz moczowy, gdzie wydaje się dla zwykłego człowieka niemożliwe ta zależność, nerka, głowa, szyja, szyjka macicy. Czyli te choroby są uzależnione od ilości wypalanych papierosów. Jeżeli rzucimy, niezależnie na którym etapie, czy to będzie na etapie zanim choroba wystąpi, czy w trakcie leczenia, w każdym momencie warto rzucić papierosy, bo papieros niestety jest jedną z głównych przyczyn tego.
A nawet gdyby nie było raka, to będzie się żyło krócej, to jest już udowodnione.
Zdecydowanie tak.
Lekarzy radzieckich, prawda, że 10 lat przynajmniej, prawda?
Otyłość. Otyłość jest drugim, niestety, z powodów zachorowań na nowotwory. Sami mam na to wpływ. Dieta, sposób odżywiania się. Mniej jeść po prostu trzeba jeść, czyli często, ale niestety mniej. Kolejnym elementem aktywność ruchowa. Bardzo mało dzieci nasze, jak popatrzymy w szkołach, niestety od najmłodszych lat zaczynają zbyt mocno tyć. Musimy zabrać ich sprzed telewizorów, musimy na boiska ich wygonić i powinniśmy zapewnić im tą aktywność. I tutaj na przykład jako Wrocław mamy jedne z pierwszych pomysłów, że tą edukację prozdrowotną zaczynamy od szkół. W przyszłym miesiącu będziemy zaczynać taką dużą kampanię zdrowotną właśnie w szkołach. Czyli te dzieci od najmłodszych lat muszą nabierać świadomości, dlaczego warto biegać, dlaczego warto zwracać uwagę na własną skórę, na pewne symptomy, które wysyła organizm, po to, żeby ta choroba była. Albo żeby w ogóle nie wystąpiło.
No dobrze, nie będę palił, będę biegał, będę mało jadł, ale na przykład moi sąsiedzi będą palić sztuczne butelki i tak dalej, worki przeróżne, będę to wdychał, będę miał stres też w pracy, no bo gdzieś mam nerwową pracę, jestem, nie wiem, na lotnisku pracuję czy gdzieś, nie w radiu, ani w telewizji. No bo przykładowo mówię, że są też takie czynniki, których nie unikniemy, a możemy sobie je jakoś zniwelować, czy no i dziedziczność też.
Dziedziczność to jest tylko 20% występowania nowotworów. Tylko albo aż. Ale zaczynamy coraz lepiej to rozpoznawać. Zaczynamy robić coraz szersze badania genetyczne, które powodują, że wykrywamy te czy mamy informację, że ten nowotwór może wystąpić. W związku z tym leczenie, diagnostyka występuje zdecydowanie szybciej. Dzięki temu ci pacjenci mają szansę na całkowite wyzdrowienie i wiele lat w zdrowiu przejścia. Ale z całą pewnością musimy jako społeczeństwo zadbać. Nie wystarczy tylko zadać pytanie, co szpital dla ciebie może zrobić, tylko co ty możesz zrobić dla społeczeństwa. Pamiętajmy o badaniach profilaktycznych, przesiewowych. Niestety w tym względzie mamy jeszcze bardzo dalekie miejsce w Europie. Jeżeli chodzi o mamografię, udział pacjentek jest na poziomie 40 paru procent. Dalece niewystarczających od tego, czego oczekują od nas największe autorytety w tym zakresie. Jeżeli chodzi o szyjkę, prosta sprawa. Chcemy wejść do pacjentek, żeby same sobie pobierały wymazy. Jeszcze przed nami kawałek drogi, ale po to, żeby nie było skrępowania, nie było problemów z wyjściem do przychodni, chcemy wysyłać do pacjentek przygotowane materiały z instrukcją, jak należy samemu sobie taką cytologię zrobić, odesłać do ośrodków naszych taki wymaz, a my będziemy wiedzieć, co się z taką pacjentką dzieje. Kolonoskopia, bardzo zaniedbany element profilaktyki, a niestety jelito w tym zakresie bardzo dynamicznie nam przyrasta. Wydaje mi się, że tutaj musimy próbować przełamywać opór ludzi, strach przed rakiem. Rak wcześniej wykryty jest wyleczalny i trzeba to wielokrotnie powtarzać, wielokrotnie do ludzi docierać. Jeżeli się to uda nam przełamać, to jako społeczeństwo w perspektywie najbliższych lat na pewno będziemy zdrowsi.
To było, tak się utarło w naszym społeczeństwie, że za profilaktykę to odpowiedzialny jest minister zdrowia, dyrektorzy, lekarz, pielęgniarki. Natomiast profilaktyka jest zadaniem dla całego państwa, dla całego rządu. My jesteśmy tylko garstka onkologów, nie wygrywa walki z rakiem. Świadomość nauczycieli, wychowawców, począwszy od szkoły podstawowej, średniej i wyższe uczelnie, które by edukowały. To nie chodzi o straszenie, tylko trzeba po prostu przekazywać rzetelną informację. To, co wspomniał kolega, że to, że moje zdrowie jest w moich rękach.
Tutaj było kiedyś o myciu rąk czy coś, prawda?
To ale mycie rąk jest cały czas wyzwaniem.
No o, właśnie.
Cały
no
czas
właśnie,
wyzwaniem.
Ale coś,
jest
i tak lepiej. Teraz już coś normalnego. Lepiej jest, prawda? Nikt się nie dziwi, jak
tak.
Ktoś jest...
Ale nikt nie kwestionuje. Tak. Znaczy jest pewien problem. No, obserwujemy narastanie palenia na przykład w grupach młodych kobiet. I to widzimy nawet już w wynikach statystycznych w zakresie epidemiologii. Dane wskazują jasno, że tutaj zapadalność na te nowotwory stale rośnie, chociaż u mężczyzn już zauważyliśmy krzywą opadającą. Także problemów jest dużo i na pewno ten model zachowania i wdrożenie tej edukacji to jest podstawowa sprawa.
A już nie mówimy o innych rzeczach wyższych, w sensie gorszych.
Mogę
narkotyki,
powiedzieć,
chemiczne środki i tak dalej.
Po wielu...
Dopalacze, podpalacze i tak.
Po 30 latach udało się w naszym województwie objąć działaniami profilaktycznymi. Tak, województwie świętokrzyskim. Badaniami profilaktycznymi całe województwo, zarówno profilaktyka pierwotna, czyli edukacja prozdrowotna i badania profilaktyczne. Musimy powiedzieć, że badania profilaktyczne Polska ma osiągnięcia na skalę światową. Zespół pana profesora Reguły wprowadził idealny wskaźnik oceny jakości wykonanej kolonoskopii. Wskaźnik, który określamy ilością, odsetkiem wykrytych polipów w trakcie wykonywanych kolonoskopii przez danego lekarza.
To jest taki zabieg prosty, że jest kamera, która pokazuje,
tak, idealnie.
W tym momencie następuje jakby leczenie, prawda?
Tak, właśnie. Usuwanie. To jest jedno... Dwa w jednym. I badanie profilaktyczne. I
także pierwszy obserwuje, zrobi zdjęcie, potem się drugi raz ingeruje, tylko po prostu za jednym zamachem, mówiąc, jest...
Z takiego polipła za 7 lat, 5-7 lat może rozwinąć się rak.
A podobno jest tak, że każdy po 40 to musi mieć mężczyzn szczególnie.
Po 50.
Drodzy Państwo, żeby się stało tradycji naszej pięknej zadość, oddajemy głos słuchaczom, telewidzom. Oczywiście temat poszerzymy w drugiej części, tej dłuższej. I tylko tyle prosimy o to, że wiadomo, że panowie profesorowie nie mogą tutaj leczyć przez, prawda, przez kamerę. To nie jest ten pan, który odliczał, prawda, po rosyjsku i leczył, tylko po prostu mogą najwyżej podpowiedzieć pewną drogę dojścia do lekarza, do leczenia i tak dalej. Więc tak chciałem na początku zapowiedzieć, żebyśmy mieli tą wyrozumiałość. Telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013, 56 657 0014. Nie wiem, czy jest przerwa muzyczna, jeżeli będzie, to telefony po niej. A jeżeli nie, to już zapraszamy, a panowie profesorowie jeszcze dopowiedzą pewnie goście na się swoje myśli, które im się też tutaj stworzą, kiedy będą słyszeć telefony. Więc oczekujemy na telefony i już za moment rozmawiamy.
Przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty. Tylko ty. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już
Drodzy Państwo, z powrotem jesteśmy, czekamy na telefony. Tu nasi goście, ja przypomnę, mówię już teraz na skróty. Pan profesor Adam Maciejczyk, prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, Centrum Onkologii we Wrocławiu, profesor Stanisław Guść, Centrum Onkologii w Kielcach i Zarząd Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych i Świętokrzyskie Centrum i pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Człowiek, który, jak mówili panowie, ma najbardziej taką smutną rolę, bo jest tym, który musi środki wyegzekwować. Jest takim egzekutorem, który mówi, jeżeli nie pomożecie, to upadniemy, prawda?
Szpitale nie mogą upaść, ale szpitale też nie mogą decydować o tym, kogo będą leczyć. Czy będą tego pacjenta, który kosztowo jest nieopłacalny dla nich.
Tak. To nie są kurorty, prawda? Że kurorty. Opłacisz sobie taką polisę, dokładnie, będziesz miał widok na morze i, prawda, śniadanie do łóżka. Jeżeli mniej, no to będziesz schodził sobie na śniadanie, będziesz obsługiwany mniej komfortowo. Tutaj należy się leczyć człowieka, bo to jest jego życie najważniejsze, a nie...
Tak do tego podchodzimy jako szpitale. I z tego względu mamy gorącą prośbę z tego miejsca, żeby szczególnie w zakresie nadwykonań, które w tym roku są na poziomie około 200 milionów złotych.
A kogo pan Paweł prosi? Nie, bo ja tego...
Prosimy rządzących i decydentów, którzy mogą nam w tym zakresie dopomóc.
Czyli Ministerstwo Zdrowia i...
Ministerstwo Finansów, no. Ministerstwo Zdrowia. Mieliśmy doskonałe spotkanie z premierem Morawieckim. Widzimy duże światełko w tunelu. I mamy nadzieję, że tutaj w tym zakresie faktycznie uda nam się znaleźć złotą receptę.
Aby ten dialog trwał dalej. Mamy telefony. Tak. Mamy telefony. Bardzo prosimy, bo ktoś czeka niecierpliwie albo cierpliwie słuchamy. Bardzo
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Witamy. Kto jest z nami?
Nie będzie mógł powiedzieć Chrystus i Maria, zawsze dziewica, mówi Marek z Warszawy.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie odnośnie profilaktyki. Na ile chemia wszechobecna w domu, w samochodzie, w biurze, mówię o sprzątaniu, mówię o kosmetykach. Na ile chemia może spowodować zachorowanie na nowotwór?
No właśnie, ta chemia w konserwantach, prawda, i na pewno nie pomaga.
Wszędzie, ale głównie dom, sprzątanie.
A rozumiemy, panie Marku, tak, czyli to, co wdychamy, co środki czystości.
Uważam, że zawsze złoty środek. Wybieramy to, co najprostsze, to, co jest sprawdzone, ale nie zachłustujemy się wszystkimi nowinkami, które od razu muszą być wprowadzane. Jest wiele w tej chwili, no, wszechmocna reklama, która tak kusi mocno, ale powiedzmy sobie, to jest w tym wszystkim potrzebny jest zdrowy rozsądek i chwila zastanowienia. Czy to, co wszystko tak pięknie jest opakowane i wpychane do naszej podświadomości, żeby kupić, czy rzeczywiście nam jest to potrzebne.
Na pewno taka chemia, znaczy czystość jest ważniejsza chyba niż unikanie środków czystości, jeżeli mogę się odnieść troszkę, ale na pewno trzeba pamiętać, że to, co, z czym się spotykamy na co dzień, czyli ze smogiem, no to jest poważny problem, który nie dotyczy tylko onkologów, ale dotyczy też lekarzy, znaczy dotyczy też schorzeń pulmonologicznych przede wszystkim. No w naszym zakresie, jeżeli ktoś pali papierosa i do tego żyje w takim miejscu, gdzie jest duże stężenie substancji toksycznych, to takich właśnie jak smog, to jest pewien problem. Trzeba pamiętać o tym, że ten smog to też trochę nasza działalność. Nawet bardzo bym powiedział, a nie trochę.
Nie wulkany, prawda? Nie mamy ich w Polsce.
Tak, to nie wulkany. To
nasze
raczej...
wulkany, nasze kominy.
Takie mamy wulkaniki, tak.
To są kominy, gdzie spalamy właśnie butelki i śmieci.
A najśmieszniejsze to jest to, że jak ty to spalisz, to ty to będziesz wdychał. To nie jest tak, że...
Prawda? I twój sąsiad. Tak.
I twoje dzieci.
Twoje dzieci.
I wnuki.
Twoje dzieci. Czyli to robisz sobie, nie tylko sąsiadowi.
Ale tu to, co wracamy, świadomość społeczeństwa.
I to w tym zakresie też trzeba edukować. To jest bardzo istotne.
Tak. I kolejne telefony, jeżeli mamy, bardzo prosimy.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków wam, witamy serdecznie.
Mówię Elżbieta Grzeszowa.
Witamy panią Elżbietę.
Czy prawdą jest to, że wielkie ośrodki, koncerny farmakologiczne celowo hamują badania nad lekami skutecznymi leczącymi nowotwory, gdyż boją się, że utracą ogromne możliwości dochodów pieniężnych? Jest jedno pytanie. Drugie jest takie, że czy żywność, którą modyfikowana genetycznie, nie jest powodem właśnie, bo my się źle czujemy, nowotworów. I te smugi powietrzne, samolotowe, które w tej chwili fruwają nad Polską. Chciałabym prosić o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
To najpierw koncerny farmaceutyczne. To jest dosyć powszechnie powtarzany argument, że koncerny farmaceutyczne robią wszystko, żeby zatrzymać rozwój. Znaczy koncerny farmaceutyczne na pewno są kolosy, które jakby czerpią zyski z leków, które wymyślili. Nie każdy koncern ma jednak zysk finansowy, bo nie zawsze wymyśli lek, który jest skuteczny. Na pewno jednak, no ja 20 kilka lat pracuję w zawodzie, nigdy jeszcze nikt mojej inicjatywy badawczej z koncernu nie oceniał ani nie powodował zatrzymania tych działań. Także to tutaj ja przynajmniej nigdy bym takiego wniosku poważnie nie powtórzył, czyli generalnie uważam, że tak nie jest. Na pewno część leków, które są używane zresztą w naszym leczeniu, to najlepiej powie pan profesor Guś, bo jest onkologiem klinicznym, to są leki naturalnego pochodzenia, które rozpoczęły się od inicjatyw małych naukowców w jakimś ośrodku, a później stopniowo to rozwinięto. Także tutaj myślę, że to jest absolutnie przeszacowana opinia. Z kolei jeśli chodzi o te smugi samolotowe, to myślę, że to też nie jest tak duży problem, jak te smugi, które wydobywają się z naszych samochodów. I to jest zdecydowanie większy problem. Być może ktoś, kto opowiada o tych problemach właśnie z samolotami, to chce odciągnąć rozmówcę od tego problemu z samochodami. Nagminne jest to, że w naszych samochodach, które sprowadzamy z zachodu, bo wydaje nam się, że mamy ładniejszy i wspaniały samochód, ściągamy diesle, bo chcemy mieć tani samochód.
One plują aż tym.
One plują, są bez filtrów, bo chcemy tanio jeździć i chcemy przejść przez kontrolę pojazdu bez problemów. To jest większy zdecydowanie problem. To jest tak, jak Paweł mówił Zawadzki tutaj o skali problemu związanego z paleniem papierosów, która jest wielokrotnie większa niż skala problemu z jedzeniem na przykład wędlin. Nie da się tego nawet zestawić jedno obok drugiego. Palenie papierosów jest zdecydowanie gorsze, tak samo to jeżdżenie samochodami.
Dziękuję, pan profesor. Czyli mamy już odpowiedź.
Jeżeli chodzi o GMO.
GMO właśnie.
Warto po prostu korzystać z naturalnych produktów. Mhm. Te, które do tej pory
A jeszcze
korzystałeś.
Proszę nas uspokoić, bo takie też jest, ja tego ciągle słyszę, że dawniej, czyli przed wojną pewnie, było proste, zwykłe jedzenie. Więcej się jadło jakichś takich rzeczy naturalnych, nie było konserwantów i ludzie nie chorowali na nowotwory. Chorowali, tylko może nie wiedzieli w niektórych miejscach, ale mniejsze było czy nie? Skala była raczej mniejsza, tak?
Trudno porównać.
Były jakieś badania, nie było badań specjalnych.
Nie da się porównać tych społeczeństw, bo tutaj olbrzymią rolę odgrywa też wiek. Nasze społeczeństwo jest dużo starsze w tej chwili niż to społeczeństwo, które żyło w okresie, powiedzmy, przedwojennym. Więc tutaj, a wiek odgrywa no, dużą rolę.
Może niektórzy nie zdążyli zachorować.
No. No właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć, a ojciec to wyjaśnił.
Ale możemy powiedzieć, że w tej chwili to, co jest udowodnione, że to jedzenie, które sami produkujemy, to, co dawniej było, że Jasiek posiał, Jasiek zebrał i zjadł, też miało...
No i jadł dzieczyczy tego, co za oborą, jak to mówią,
tak jest.
A to, co w oborze sprzedawał do miasta.
No to było i to
dobry
było.
Kierunek,
tak.
Szczerze powiem. To dobry kierunek. Mniej mięsa, więcej roślin i to zdrowych. Tylko trzeba mieć też informacje. I to znowu jest problem organizacyjny i informacji.
Polska żywność. Mamy wspaniałe
teraz... Gdzie ta żywność jest tak naprawdę dostępna?
Teraz się odkrywamy, że tą dziczyznę jedzą Niemcy polską, prawda? A nam troszkę sprzedają 4 razy drożej, czy 5, czy 6 nawet. No bo myślą, prawda? Odbieramy telefon, bo zatrzymaliśmy się na tych, ale to też ważny temat. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maria. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Piaseczna. Witam wszystkich zgromadzonych przed moim telewizorem. I miałam takie pytanie. Ja jestem w ogóle pracownikiem służby zdrowia. Całe życie przepracowałam przy łóżku chorego. To, co wprowadził Narodowy Fundusz, te wszystkie zmiany są, przepraszam bardzo, ale jednym wielkim draństwem, bo są przeciwko pacjentowi. Mogę to śmiało to wypowiadam. Panowie, profesorowie, czy jest możliwe, żeby w końcu Narodowy Fundusz Zdrowia zginął z naszego życia? Po pierwsze. Po drugie, czy pacjent może wrócić jako podmiot w leczeniu, a nie jakiś element stricte ekonomiczny? Po trzecie, czy zostaną wprowadzone badania profilaktyczne, które
wiadomo, że mają najlepszy stosunek w każdej chorobie do jej leczenia. Po czwarte, ostatnie moje pytanie. Czy panowie profesorowie wiecie o tym, że mammografia w okresie u kobiet po przejściu menopauzy jest po prostu, niestety, ale straszną sprawą, ponieważ tkanka, która się znajduje w gruczołach piersiowych, nie jest wtedy niczym innym, tylko podłożem do rozwoju raka piersi. Mówię to bez powodu, ponieważ w Szwajcarii zrobiono już na początku lat 2000 przesiew i to stwierdzili naukowcy, lekarze, profesorowie ze szpitali w Szwajcarii. Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź.
Dziękuję pani Halino, pozdrawiamy serdecznie. Tu trwa mała konsultacja, tak, wewnętrzna.
To się wyrywa na odpowiedź.
Może
ja najpierw o tym NFZ-cie, tak? Mhm. To znaczy się...
Zamienił stryjek, żeby nie było.
To właśnie, ja nie uważam, że akurat nasze rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat zmian w zakresie onkologii są bardzo konstruktywne, o czym mówił pan profesor Guś. Tak? Także jeżeli by teraz ktoś chciał zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, a my mamy problem z koordynacją i kontrolą całego systemu, to kto to będzie kontrolował? Więc ja osobiście uważam, że to nie jest najlepsza recepta. To jest, wydaje się, najprostsza recepta, ale absolutnie ona do sukcesu nas nie doprowadzi. Jeżeli chodzi o podmiotowość pacjenta, to o czym cały czas mówimy tutaj. Także no, niczego innego też sobie nie chcemy życzyć, jak tylko to, żeby pacjent był cały czas w centrum naszej uwagi. Bo nam też szkoda czasu na dyskusję o pieniądzach. Wolelibyśmy mieć te pieniądze i spokojnie stosować te leki, które możemy używać. Badania przesiewowe, czyli trzeci i czwarty temat, to tak naprawdę pani połączyła. Bo z jednej strony chce pani badanie przesiewowe stosować, z drugiej strony neguje pani. Najbardziej skutecznym badaniem przesiewowym jest mamografia akurat. Więc tutaj ja jestem onkologiem, radioterapeutą. Jeżeli chodzi o proces nowotworzenia i ryzyko, to, że ta mamografia powoduje raka, on jest praktycznie... No nie ma tego problemu, zostało to dobrze przebadane. Ryzyko nowotworzenia pod wpływem promieniowania to nie przy tego typu promieniowaniu i nie zostało odnotowane. W bardzo wielu badaniach to zostało zanegowane. Poza tym powstaje ten problem naprawdę po wielu latach. Więc szczerze powiem, tutaj no, trudno mi się odnieść do badania, którego nie widziałem, tak? Jakiegoś szwajcarskiego. Ale myślę, że nie należy straszyć pacjentów mamografią, szczególnie w starszym wieku, wręcz trzeba to koniecznie robić. Zresztą dla tych pacjentów, którzy mają takie utkanie bardziej gruczołowe, które nie jest dobrze widoczne w badaniach mamograficznych, to w tej chwili mamy nowoczesne aparaty ultrasonograficzne. Zresztą też dzięki tej specustawie mogliśmy je kupić dla wszystkich ośrodków w Polsce i takie badania też dodatkowe się wykonuje. Ta procedura diagnostyki i tej profilaktyki właściwie pacjentów, pacjentek, a właściwie wszystkich starszych pacjentek, jest w tej chwili bardzo nowoczesna i te aparaty są naprawdę nowoczesne z niską dawką promieniowania.
Cyfrowe, prawda?
Tak. Cyfrowe często, tak. Tak. No właściwie we wszystkich naszych centrach już cyfrowe, to na pewno. Także tutaj nie straszyłbym, ale na pewno wymaga, no jak widać, trzeba o tym rozmawiać, o tych problemach i tłumaczyć.
A ta podmiotowość to oczywiście, to cały czas po to tu jesteśmy, żeby to podkreślać. Pacjent jest
taka
podmiotem.
Taka jest nasza rola tutaj. Tak.
Cały czas nam o to chodzi, to jest ten co mówiliśmy.
Refren.
Cały czas ta koordynacja procesu leczenia to nie jest nasz wymysł, że tylko po prostu czujemy się odpowiedzialni za naszego pacjenta. I żeby po prostu mieć nad nim pieczę, żeby on był maksymalnie, optymalnie prowadzony przez cały czas proces.
Natomiast tutaj cały, bo Narodowy Fundusz Zdrowia dyskusję, ale tu cały czas pamiętajmy, ciągle przybywa ludzi chorych i są lekarze. Nie da się tak uciąć. Był taki pomysł z historii. Profesor Wieczorkiewicz mówi, spalmy wszystkie książki historyczne, podręczniki do historii, które się ukazały po wojnie, zacznijmy pisać nowe. I to jest dobre rozwiązanie. Tak się da, nie? Wszystko to palimy, piszemy na nowo. A tutaj jest ta kontynuacja. Ludzi chorych przybywa i trzeba ich leczyć, więc...
Takie rewolucyjne zmiany...
Na pewno, nie są wszędzie możliwe.
Nie są to, na pewno podejście w tej chwili Narodowego Funduszu Zdrowia, co sami doświadczamy, jest zupełnie, no może mogę powiedzieć, partnerskie, życzliwe, jest dialog i w tej chwili przerwanie tego dialogu, gdzie my jesteśmy współdziałamy z ministrem Radziwiłłem, z prezesem Jacyną, jest ten dialog, mamy pewną drogę, o której tu w tej chwili nie mówimy, więc tak, trudno byłoby w tej chwili to burzyć.
Nie ma tego, że panowie nie rozmawiamy, nie ma o czym mówić, koniec.
Nie ma tego. Muszę powiedzieć więcej, że no, jeżeli mamy tylko 4, tam niecałe 5% tak, PKB przeznaczane na służbę zdrowia i to przechodzi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to co najmniej powinno być 6,8 czy tam nawet w niektórych krajach jest kilkanaście, do których my się porównujemy. To jak to mieć pretensje do Narodowego Funduszu Zdrowia? Oczywiście są pewne różnice, które my zauważamy, różnice między województwami, że w pewnych województwach, na przykład Dolny Śląsk, który jest akurat województwem, które jeżeli chodzi o budżet na Narodowy Fundusz Zdrowia, jest dosyć niski w stosunku do innych województw, który wynika z pewnego historycznego podziału i to byśmy chcieli zmienić, o tym rozmawiamy, to jest decyzja dla polityków i tak naprawdę jeżeli o coś trzeba prosić, to prosić polityków o odwagę w dokonywaniu zmian. A Narodowy Fundusz Zdrowia otwiera nam w tej chwili swoje informacje, daje nam wszystkie dane. Te dane, jakie mamy straty, to dzięki temu, że oni są na tyle otwarci, że mówią też o tym, że tyle i tyle pieniędzy im brakuje. Jeden z dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia mówił nawet do mnie, że on tak naprawdę jest tylko kasjerem, który wypłaca pieniądze. On nie ma wpływu na to, co się dzieje. Także jeżeli chcemy dostać pieniądze, to nie likwidujmy kasjera, bo kto nam je da?
Odważne, mądre kierowanie. To ciągle jest to jednak...
Tego nam brakuje.
Napoleon różnie mówił.
Ale w tej chwili mamy ten dialog.
Jest dialog, czekamy na decyzję. I chcemy w tych decyzjach służyć pomocą w zakresie informowania o tym, jak ten nasz system cierpi, w którym miejscu, na każdym poziomie.
Myślę, że przejdziemy do następnych telefonów już w drugiej części po 21.30. Teraz jeszcze tytułem podsumowania. Panowie, no, jeszcze jedno pytanie. Przed nami wybory najbliższe samorządowe. Będą spotkania, może debaty, zaproszenia na różne takie, że tak powiem, spotkania w naszych gronach miejskich, wiejskich, osiedlowych. Będą obietnice, że poprzemy takie projekty. W jakim to kierunku winniśmy, że tak powiem, lustrować tych kandydatów naszych? Nie można zrobić wszystkiego wszędzie dla wszystkich, prawda? Ma sens tworzenie...
Ja mam jeden apel, bo w tym kraju zawsze jest... No, ja się zajmuję tylko służbą zdrowia, więc mogę tylko o tym mówić. Dla nas nie jest istotne tak bardzo, kto jest akurat, która partia wygrała w danej sytuacji, tylko w jaki sposób ta partia patrzy na służbę zdrowia. I muszę powiedzieć, że od wielu lat trudno znaleźć partię, która by faktycznie traktowała zdrowie jako priorytet. Mam nadzieję, że te zmiany, które teraz nadchodzą, pokażą realnie, że ten priorytet dla rządzących jest. I to dotyczy wszystkich, na każdym poziomie, również samorządów. To jest dla mnie bardzo istotne.
Jeżeli są wybory, to nie bądźmy leniwi, nie narzekajmy, tylko patrzmy rzeczywiście, kogo wybieramy. Bo w naszych środowiskach znamy tych ludzi. Mhm. I teraz potrafimy doskonale narzekać, ale my głosujemy też i nogami.
No tak.
Idąc na wybory, wybieramy.
A potem są spotkania, ten marszałek województwa, gdyby on był inny, i tak wszyscy powtarzają, ale co zrobiłeś, żeby był inny, na przykład lepszy?
Tak.
Czy w ogóle wybrałeś jakiegoś, prawda, radnego?
No to ma kluczowy moment dla życia społecznego. I tutaj wszystko zależy w życiu społecznym od człowieka. I nasze wybory, jeżeli będziemy patrzeć na człowieka, a nie na kolory, to na pewno sytuacja społeczna...
Jeśli chodzi o samorządy, jest to bardzo ważne. Zważywszy, że naprawdę bardzo dużo środków, także i tych na leczenie jest w rękach, nie chcę powiedzieć w łapach, ale w rękach władz samorządowych, prawda? Ta pewna lwia część jest tutaj przeznaczona przez nie.
I tutaj chcielibyśmy, żeby władze samorządowe próbowały znaleźć porozumienie z władzami centralnymi, właśnie żeby nie dochodziło do takich nieprawidłowości, o jakich rozmawialiśmy. Mhm. Najważniejszy jest pacjent. Ten pacjent, który naprawdę w momencie dowiedzenia się o tej chorobie zupełnie traci grunt pod nogami. Nie wolno nam go zostawić. Powinniśmy wszystko zrobić, czy go otoczyć właściwą opieką, dostarczyć mu właściwą terapię. A to jest w rękach i samorządowców, oczywiście, i rządzących.
Ja tylko powiem, że my reprezentujemy jedną partię. PO. Pacjenta onkologicznego.
Ale to bardzo wyraźnie to o trzeba
onkologicznego.
Wypowiedzieć.
Pacjent onkologiczny.
Tak jest. Dziękuję bardzo za pierwszą część Stan Polskiej Onkologii. Nasi goście, profesorowie, pan profesor Adam Maciejczyk, profesor Stanisław Guść i pan Paweł Zawadzki, Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Będziemy rozmawiali już o 21.30 dalej, szerzej i oczywiście z udziałem naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maria. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję gorąco gościom za przybycie, a państwu za telefony i kontakt z nami.